NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Witamy wszystkich w wyjątkowym, bo tworzącym się w dniu, kiedy obchodzimy 7 urodziny Pick Six Offseason. Dzisiejszy skład, który będzie miał przyjemność poprowadzić dla Was audycję, to Karol Potaś,
Łukasz Dudka i Kuba Kaczmarek.
Pierwszy temat, mocny temat dzisiejszej audycji to draft 2016, a tak naprawdę informacja, która wstrząsnęła naszym rynkiem i rynkiem NFL. Okazało się, że Los Angeles Rams połakomili się na pierwszy wybór i odkupili go od Tennessee Titans. Przypomnę, że Titans otrzymali w zamian od Rams 15 wybór, 43 wybór, 45 i 76 wybór roku 2016 i pierwszą rundę i trzecią rundę roku 2017. Za to Rams otrzymali od Titans, tak jak wspomniałem, pierwszy wybór, 113 i 117 oczywiście roku 2016. Jak widzicie tą transakcję? Kto na niej wygrał, kto na niej stracił? Pierwszy może Łukasz Dudka.
Tego typu transakcje jak zawsze wydaje mi się wygrywa sprzedający, czyli w tym przypadku Tennessee Titans. No ale tak to jest, kiedy grasz fatalnie dwa lata z rzędu. Rok temu znaleźli sobie rozgrywającego na lata i w tym roku, w tegorocznym drafcie nie potrzebują rozgrywającego, więc mogą za wysoką cenę, jak się okazuje, no pozbyć się swojej wysokiej pozycji w drafcie. Znaleźli nabywców, którzy z jednej strony są pod ścianą, bo potrzebują bardzo nowego rozgrywającego, a z drugiej strony dziwię się bardzo St. Louis Rams, że byli w stanie, Los Angeles Rams, że byli w stanie zapłacić tak wysoką cenę, bo nie ma w tym roku przecież prospekta na miarę, nie wiem, Andrew Lucka czy Cama Newtona parę lat temu, który gwarantowałby im sukces. W tym roku rozgrywający to zdecydowanie większa loteria niż w poprzednich latach, dlatego dziwię się bardzo, że Rams nie nauczyli się pomyłką, którą popełnili kilka lat temu na przykład Washington Redskins, oddając również bardzo wiele za prawo do wyboru Roberta Griffina III. W tej chwili wszystko na jedną kartę, jak się okazuje w długim okresie, im to nie wypaliło, a Rams powinni się nauczyć właśnie z tego chociażby względu, że to oni odsprzedali wtedy za tą wysoką cenę prawo do wzięcia RG3 w drafcie.
No właśnie, koło zatoczyło swoją historią. Kuba, ty sympatyzujesz z Rams. Podobnie widzisz tę całą wymianę jak Łukasz, czy masz jednak inne zdanie?
Nie, tak jest najbardziej. Tennessee Titans moim zdaniem niewiele stracili, a za to Rams no, zagrali faktycznie wszystko na jedną kartę. O ile quarterbacki, no w sumie to nie jest najlepszy jakiś draft tych zawodników, ale uważam, że mimo wszystko chociażby Carson Wentz jest dosyć dobrym prospektem i jeśli odpowiednio się go wykorzysta, to mógłby namieszać, no ale to w sumie nigdy nie wiadomo, jak taki zawodnik odnajdzie się w tej największej i najsilniejszej lidze futbolu na świecie. Zatem Tennessee Titans tak naprawdę poświęcili Laramiego Tansila, ale offensive tackle w tym roku są naprawdę mocni i myślę, że mimo wszystko z tym 15 numerem powinien chociażby pójść Jack Conklin, a to jest i tak bardzo dobry offensive line, także uważam podobnie, że Tennessee Titans niewiele stracili, a za te Rams no mogą na tym stracić o wiele, wiele więcej, ale jak ostatecznie wyjdzie, no może się okazać, że ten ich wybór okaże się na miarę jakichś wielkich rzeczy, ale o tym tak naprawdę przekonamy się dopiero w październiku.
No Rams przede wszystkim też mają problem z tym, że teraz przenoszą się do nowego miejsca i też chcą tak troszeczkę chyba szumu zbudować na sobie. Też o tym mówicie, że ruletka. Skoro w tamtym roku udało się Tampa Bay i udało się drużynie Tennessee Titans właśnie pozyskać rozgrywającego, do których niektórzy mieli wątpliwości, no to Rams też spróbowali i wrzucili tę kuleczkę do ruletki i okaże się po sezonie, czy kuleczka zatrzyma się na kolorze czerwonym, czy na kolorze czarnym. Ja w jakiś sposób rozumiem Rams, ale no, koszt jest oczywiście bardzo duży, no ale to pamiętamy, tak jak też Łukasz wspominałeś, sprzedaż pierwszego, drugiego numeru, to za frytki tego się nie sprzedaje, więc to musiała być duża transakcja. Kolejna informacja to Von Miller i Josh Norman, czyli ubiegłoroczni zawodnicy, którzy wystąpili w Super Bowl, nie pojawią się na wiosennym rozruchu swoich klubów, walczą o nowe kontrakty. I co to może oznaczyć dla samych zawodników oraz dla ich organizacji? Kuba teraz jako pierwszy. Jak ty sądzisz?
Myślę, że tutaj nie trzeba się doszukiwać niczego wielkiego. Tego typu zawodnicy często przygotowują się samemu, czy to z innymi wielkimi osobistościami. I oni już potrafią o siebie zadbać. Ja pamiętam, jak z Babsem rozmawialiśmy, kiedy wchodził do Minnesota Vikings i też go pytaliśmy na samym początku, czy już widział jakiś chociażby Adriana Petersona, czy pogadał sobie z wartościowymi zawodnikami. On mówi, że nie, że na razie są tu sami świeżaki, ci, którzy muszą się uczyć, ci, którzy mają sporo do nadrobienia, a ci najlepsi dopiero przychodzą po drafcie. Także na razie bym się niczego wielkiego nie doszukiwał. Paul Miller i Josh Norman są na tyle elitarnymi zawodnikami, że myślę, że potrafią siebie zadbać i wiedzą, co robią.
Luka, masz podobne zdanie?
Tak, oczywiście, że tak, szczególnie na tym etapie. Zasady przeprowadzania tych OTA, tych Organized Team Activities, są bardzo mocno regulowane przez Collective Bargaining, czyli przez tą umowę, do której cały czas się odnosimy między Związkiem Zawodowym Zawodników i właścicielami drużyny NFL. I CBA mówi, że to muszą być bardzo ograniczone tak naprawdę zajęcia, bez pełnego kontaktu. Bardzo często drużyny koncentrują się na sprawdzeniu, w jakim tak naprawdę stanie są ci zawodnicy. I w zasadzie jest to dla wielu drużyn pierwsza po sezonie okazja do tego, żeby trenerzy mogli się spotkać i przyjrzeć tym zawodnikom. I tak jak to mówiliśmy, akurat w przypadku Normana i Iwona Millera, są to wytrawni zawodnicy zaprawieni w bojach, którzy doskonale potrafią o siebie zadbać, którzy wiedzą, w jaki sposób zaplanować swój off-season, żeby być gotowi do prawdziwego obozu treningowego. Tutaj ciekawa sytuacja jest z Vonem Millerem, który z powodzeniem występuje w amerykańskiej wersji Dancing with the Stars.
No właśnie, też miałem ciebie o to spytać, bo to też się obiło szerokim echem. Takie dosyć pozytywne to zbudowanie też sobie bazy kibiców.
Oczywiście, że tak. Nie on pierwszy i na pewno nie ostatni występuje w tańczących z gwiazdami. W tym roku jest bardzo futbolowo w tej amerykańskiej wersji, bo oprócz niego weteran quarterback Zach Flutie między innymi tańczy z gwiazdami. I przede wszystkim to jest główny powód, dla którego Von Miller nie pojawi się na tym pierwszym obozie treningowym, ale gwarantuje, że na kolejnych obozach, na kolejnych zgrupowaniach obaj pojawią się już na pewno.
Czyli sugerujesz, że pojawią się też w pierwszych spotkaniach swojego sezonu i nie powtórzy się sytuacja z Camem Cancellorem, którą znaliśmy z poprzedniego sezonu. Nowy terminarz już oficjalnie ogłoszony. 8 września zaczynamy rewanż za Super Bowl 50, czyli Carolina Panthers, Denver Broncos. Jak widzicie w ogóle ten terminarz? Czy obserwowaliście go? Wielu już mówi, kto ma trudny, kto ma łatwy terminarz. Czy to jest odpowiednie miejsce, czas i pora na takie rozmowy też? No i przede wszystkim też, jak widzicie, te pierwsze spotkanie, którym przywita nasz NBC 8 września. Kuba.
Nie. Myślę, że na razie to faktycznie mówienie o tym, kto ma jakie szanse, jest zbyt wczesne, szczególnie, że jesteśmy przed draftem. Wiadomo, że te największe mecze zawsze będą robiły dużo hałasu, a szczególnie to pierwsze, czyli rewanż za Super Bowl, szczególnie, że już bez Peytona Manninga. Także myślę, że dla mnie przynajmniej jest za wcześnie na jakiekolwiek tutaj typowanie czy cokolwiek innego. Na razie zobaczmy, jak pójdzie draft, jacy zawodnicy zostaną wybrani i tak naprawdę jeszcze zobaczmy, w jaki sposób oni zaprezentują się na obozach przygotowawczych. Ale faktem, że na pewno sporo osób, nie tyle co jest ciekawa w wyniku, to po prostu czeka na rywalizację, która zawsze wzbudza wiele emocji.
A ty z perspektywy fana Patriots, jak widzisz ten terminarz trudny?
Myślę, że trudniejszy niż przed rokiem, ale tak naprawdę też zobaczymy, w jaki sposób Patriots uzupełnią się w drafcie, bo wiemy, że przecież mieli spore kłopoty z rosterem w zeszłym roku, także tutaj też się wstrzymuję, aczkolwiek faktycznie coraz bardziej ta liga się wyrównuje i myślę, że coraz bardziej te mecze będą bliskie. Nie boję się na razie czekam, co zrobią w drafcie i jakich zawodników ewentualnie jeszcze pozyskają, może jako wolnych agentów.
A jak ty, Łukasz, widzisz tą sprawę?
Ja. Ja uwielbiam analizowanie terminarza i zawsze czekam na jego ogłoszenie. Przede wszystkim dlatego, że nie ma zbyt wielu innych tematów do gadania, oprócz oczywiście przygotowywania się do draftu. W tym roku będziemy mieli rewanż wcześniejszego Super Bowl, po raz pierwszy od 70 roku. Po raz pierwszy od momentu, kiedy NFL połączyła się z AFL. Mamy powtórkę Super Bowl i to powtórkę Super Bowl już na samym początku rozgrywek. I wydaje mi się, że Carolina Panthers zniosą z murawy dosłownie osłabionych kadrowo bardzo, jak się okazuje, Denver Broncos, przynajmniej tak mi się wydaje na tym etapie rozgrywek, bo rzeczywiście do momentu rozpoczęcia sezonu dużo się może jeszcze zmienić. Bardzo ciekawe jest również przyznanie tych najbardziej prestiżowych meczy, mecz rozgrywanych w prime time, mecz rozgrywany wieczorem. Po raz pierwszy od długiego okresu czasu NFL będzie rozgrywała mecze Święta Bożego Narodzenia. Zazwyczaj jest to termin jakby zarezerwowany na mecze koszyków NBA, jest taką główną przystawką w Boże Narodzenie, tak podobnie jak NFL jest głównym daniem Święto Dziewczynienia, Thanksgiving. W tym roku NFL rozegra kilka spotkań w Boże Narodzenie i po raz pierwszy również w historii drużyna, która rozegra mecz poza granicami Stanów Zjednoczonych, nie otrzyma w następnym tygodniu wolnego. Indianapolis Colts poprosili ligę o to, żeby po meczu w Londynie, który będzie rozgrywany bodajże w czwartym tygodniu rozgrywek, nie otrzymywali wolnego tygodnia, nie otrzymywali bye week, żeby przesunąć go bardziej na środek sezonu. I w piątym tygodniu zagrają przeciwko Chicago Bears. Będzie to mecz, na który już w tej chwili jeszcze sobie zęby. Mam nadzieję, że uda mi się pojechać na Lucateo w tej.
Z mojej perspektywy to cieszę się przede wszystkim z tego, że Oakland Raiders wracają właśnie do tego prime time. Dwie realizacje przez NBC w trakcie tego sezonu, przynajmniej w trakcie sezonu regularnego, to też dla mnie istotna informacja, bo Raiders, no tam dużo nie widziano, długo nie widziano. Raz z tego, że no sportowo nie układało się tak jak trzeba, a może też decydowały czasami inne względy. Teraz będziemy mieli dwa spotkania, między innymi jedno spotkanie z Kansas City Chiefs. Już się cieszę na te wydarzenie, zawsze świetna realizacja. Dokładne analizy, uwielbiam NBC w realizacji z NFL, więc o to chodzi. Z pewnością zarwę sobie noc, bo oglądanie na żywo takiego spotkania ze studiem i z no, pełnym klimatem, gdzie tylko można się skupić na jednym spotkaniu i trzeba się rozdwajać po innych tam wynikach, to też jest fajna sprawa. Kolejna informacja to Percy Harvin wybiera się na emeryturę. Łukasz, pytanie pierwsze do ciebie, jak go zapamiętasz? Czy będzie ci go brakować?
Chyba nie. Wydaje mi się, że Percy to jeden z tych zawodników, wokół którego był niesamowity hałas w momencie, kiedy trafiał do ligi. I jest to jeden z tych zawodników, który tak naprawdę nigdy tego potencjału nie zrealizował. Dla mnie, osoby mieszkającej w Chicago i kibicującej Chicago Bears, no najpełniej zapamiętam go z czasów Minnesota Vikings, ale tak naprawdę dla mnie do samego końca Percy Harvin pozostanie synonimem skrzydłowego z ogromnym potencjałem w momencie, kiedy wchodził do ligi, ale niestety nie był w stanie nigdy go w pełni zrealizować i osiągnąć.
Ja go zapamiętam przede wszystkim jako doskonały returner. Wiele też widzieliśmy sytuacji, gdzie świetnie, czy to po pantach, czy to po zwykłym kick-offie wracał i te akcje powrotne zapadały w pamięć. Był jednokrotnym pro bowlerem, w 2013 roku zdobył Super Bowl Seattle Seahawks. Skończył karierę mając 27 lat, młodo, no ale wiemy, że te problemy z kontuzjami cały czas go nęczyły i praktycznie chyba nie rozegrał nawet jednego pełnego sezonu bez kontuzji. Również jestem zdania, że wielce to nie będzie taka duża strata dla ligi, no ale mimo wszystko 27 lat wydaje się dosyć wcześnie, no ale skoro to ma być kosztem zdrowia, no to niech jednak Percy Harvin się wyleczy, odpocznie, może w przyszłości zajmie się inną rolą w futbolu amerykańskim. Kolejna informacja to Babasunde Ajegbusi, czyli nasz rodak, który jeszcze niedawno reprezentował barwy Minnesota Vikings w przygotowaniach do sezonu. Miał też okazję wystąpić w kilku spotkaniach przedsezonowych. Podpisał oficjalnie już kontrakt z WWE. Kuba Kaczmarek, miałeś okazję z Babsem porozmawiać stosunkowo niedawno, więc powiedz, co tam u niego słychać, jak widzisz jego karierę w WWE?
Nie wiem, w sumie nie znam się na tym sporcie, ale Babs po prostu wykorzystał ten swój wyjazd do do USA najbardziej jak mógł. Miał kontakt z naprawdę wpływowymi ludźmi, bo i zawodnikami, i naprawdę potrafił się tam zakręcić, i to jest chyba jego największy sukces, bo skoro się nie dało w NFL, i myślę, że też no, to była fajna przygoda, ale też nie bardzo jakby wierzył, znaczy oczywiście, że chciał, ale powiedzmy sobie szczerze, że te szanse były naprawdę niewielkie, to mimo wszystko wykorzystał ten wyjazd, bo właśnie, żeby znaleźć jakiś inny swój pomysł na życie, jakieś inne wyjście, bo jak dobrze wiemy, Babs wcześniej tak naprawdę niewiele robił, on pracował na kilka zmian, w sumie tylko grał w ten futbol w Polsce, w Niemczech i po nocach jeździł na treningi czy na mecze. Także bardzo się cieszę, że wykorzystał tą szansę, że był w tej Ameryce, że spotkał się z takimi ludźmi, którzy pozwolili mu na realizowanie siebie, bo Babs ma warunki, no przecież jest gigantyczny. Teraz po tych swoich innych ćwiczeniach widać, że faktycznie zrobił masę i wygląda jeszcze bardziej potężnie. Także myślę, że będzie postrachem i będzie niezwykle efektywny i efektowny ten WWE. No i tak jak mówię, to jest przygoda, to jest kolejny jakiś pomysł na siebie, na zarobienie, na rodzinę, na swoje życie. Przy okazji na naprawdę fajne życie, bo to też jest sport oczywiście, ale to też jest pewna forma zabawy. Także bardzo się cieszę, że wykorzystał tą szansę. Myślę, że wyjdzie to tylko na plus, a my też w sumie będziemy mieli kolejnego rodaka, który w Ameryce będzie na pierwszych stronach gazet, czy będzie o nim głośno, zresztą już jest głośno, także ja się jak najbardziej cieszę.
Dokładnie, tak jak mówisz, będziemy mieli okazję oglądać go prawdopodobnie w Extreme Sport Channel, która pokazuje WWE i praktycznie wszystko z WWE, więc jeżeli Babs będzie na antenie, to z pewnością również tam. Jak bardzo popularny jest to sport. Sport właśnie to jest bardziej aktorstwo niż sport czasami, ale Amerykanie to kochają, nie ma co nawet do tego wątpliwości. W ostatnim czasie na WrestleMania 32 na stadionie Cowboys w Dallas stadion był wypełniony do ostatniego miejsca, biletów nie można było otrzymać już dawno. 107 tysięcy widzów to nie zbiera się w jedną chwilę, dodatkowo wszystko w pay-per-view. Pay-per-view podobno też znakomicie się sprzedawało, Amerykanie zachwyceni, więc jeżeli Babs spełniłby tam jakąś swoją rolę, nawet nie mówię, żeby był głównym aktorem tego widowiska, ale jakąś swoją rolę, to myślę, że dobrze by się tam odnalazł. Myślę, że nie ma więcej co się na tym rozwodzić. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać pierwszego występu przed telewizją. Wiemy, że ciężko trenuje, także to tylko kwestia czasu pewnie, kiedy się pojawi. Jeszcze Łukasz, pytanie do Ciebie. Co teraz słychać w Stanach? Bo też troszeczkę mieliśmy sytuacji mniej przyjemnych, oprócz tych już czysto sportowych. Zdarzyła się między innymi sytuacja z Millem Smithem, który został postrzelony. O nim chciało się powiedzieć.
Właśnie, jest bardzo ciekawa sytuacja z pogranicza prawa i sportu. No, sportu przede wszystkim dlatego, że Will Smith to nie był byle jakim zawodnikiem, był jednym z najbardziej rozpoznawalnych świętych z Nowego Orlanu ostatnich lat. Mówiło się o tym, święci ostatnio powiedzieli o tym, że gdyby Smith żył, już w tym sezonie zostałby wprowadzony do galerii sław tej drużyny. W jakiś sposób zostałby uhonorowany. Niestety do tego nie dojdzie, bo Smith nie żyje, został zastrzelony po konfrontacji z teoretycznie przypadkowym człowiekiem, z którym miał kolizję drogową. Grupa kilku samochodów wracała z jakiejś imprezy, przenosiła się z jednej imprezy na drugą, doszło do stłuczki, w ruch poszły najpierw najprawdopodobniej słowa, później pewnie ręce i na końcu pistolet. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest sytuacja prawna, ponieważ wiele wskazuje na to, że sprawca tego wydarzenia, sprawca zabójstwa Willa Smitha, może uniknąć odpowiedzialności karnej. W Louisianie obowiązuje prawo, które pozwala nawet nie tyle na obronę konieczną, co na odpowiedź przemocą na przemoc. Więc jeżeli okaże się, jeżeli śledczy dojdą do wniosku, że to Will Smith był tym, który doprowadził do całego zdarzenia, tym, który zupełnie, wydaje mi się, niepotrzebnie spowodował tą emisję agresji, wtedy człowiek, który go zabił, według prawa, które obowiązuje w Louisianie, miał prawo reagować, miał prawo podjąć czyny włącznie na tym użyciem broni palnej. I kto wie, czy ten przepis prawny nie spowoduje, że morderca Willa Smitha ujdzie cały z tego zdarzenia.
tematem, którym zamykamy dzisiejszą audycję, to informacja z dziś, bo nagrywamy nasz PickFix we wtorek. The World Games 2017 ogłosiło już skład finalistów w 2017 roku we Wrocławiu. Reprezentacja Polski jako gospodarz zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Niemcami, czyli obecnymi mistrzami Europy. Kuba Kaczmarek, pytanie do ciebie. Jak widzisz ten skład? Zaskoczył cię ten skład finalistów? No i jak widzisz tam miejsce Polski?
Tak naprawdę niewiele na tą chwilę wiem o wszystkich ekipach, ale na pewno Niemcy to jest ten największy przeciwnik, nawet nie Amerykanie, bo myślę, że Amerykanie, oczywiście to jest ich sport i z nimi też będzie bardzo trudno, ale Niemcy to przede wszystkim bardzo fizyczny futbol, bardzo dokładny, no i oni już na tym poziomie takim futbolowym, profesjonalnie są o wiele dłużej od nas, także no zresztą Bacz tam jeździł, tam dużo zawodników właśnie z niemieckiej ligi przecież dostaje się do NFL, także myślę, że to będzie najtrudniejszy nasz przeciwnik z Japonią. No ja niewiele wiem na ten temat, jak oni wyglądają, aczkolwiek wydaje mi się, że powinien to być w naszym zasięgu przeciwnik. A tak naprawdę też musimy się zastanowić, co z nami, bo zagraliśmy od raptem 2-3 mecze, bo z Rosją i z Czechami w eliminacjach i te mecze pokazały nam, że mamy
na pewno potencjał.
Z Belgią, tak. Te mecze pokazały nam na pewno, że mamy potencjał i mamy bardzo dobrych zawodników, ale którzy jeszcze potrzebują nie tyle co zgrania, ale też dyscypliny takiej taktycznej, ogrania się z nowym trenerem. Myślę, że to nie będzie problem, ale na pewno wiele nam powie mecz wrześniowy z Węgrami na wyjeździe, także zawodnicy będą już w pełni po sezonie, będą po kampach, także wtedy dowiemy się o wiele, wiele więcej. No dla nas to jest o tyle ważna impreza, że odbywa się u nas, na naszym terenie, no i chcemy promować futbol. Dla nas najważniejsze, żeby bardzo dużo ludzi przyszło i żebyśmy się pokazali z tej strony, żeby było o nas głośno nie tylko na stadionie, ale też w gazetach, w mediach, także pod tym względem jest dla nas bardzo, bardzo ważna impreza. Myślę, że jeśli z Niemcami chociaż będziemy toczyć wyrównany pojedynek, to będzie bardzo duży sukces. A uważam, że naprawdę stoimy też na dobrym poziomie, na wysokim poziomie, ale też musimy w sumie dopiero te mecze w tym roku też pokażą nam, na jakim tak naprawdę poziomie jesteśmy i jak bardzo będziemy mogli namieszać w tym dołożu.
Tommy Viking, prezydent International Federation of American Football, potwierdzi udział reprezentacji narodowych w możliwie najsilniejszych składach. Wiem, że drużyna Stanów Zjednoczonych, ekipa Stanów Zjednoczonych, to tak będzie tak zwana USA Football. I Łukasz, pytanie do ciebie. Jak myślisz, jak silna może być ta ekipa i kogo tam możemy zobaczyć?
No nie spodziewam się, żeby to była mocna ekipa, szczerze mówiąc. Nikt, kto myśli o zarobieniu jakichkolwiek pieniędzy tutaj, grając w futbol amerykański, no nie będzie ryzykował odniesienia kontuzji w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która ma tak naprawdę żadną wartość tutaj na tym futbolowym rynku. I szczerze mówiąc, z tej czwórki wydaje mi się, że to Amerykanie będą najbliżej w zasięgu reprezentacji Polski, chociaż pewnie Kuba nie wiem absolutnie niczego o reprezentacji Stanów Zjednoczonych ani Japonii. Będzie to prawdopodobnie ekipa złożona z zawodników, którzy grają w drugiej dywizji college football, przynajmniej tak mi się wydaje.
A mi się wydaje, że nawet to mogą być jeszcze większe odrzuty z NCAA, bo pamiętając to, co działo się chyba, nie wiem, rok albo dwa lata temu, kiedy Mistrzostwa Świata w futbolu amerykańskim odbywały się w Stanach Zjednoczonych, to wtedy ktoś powiedział, że na stadionie to tylko hula wiatr. Nawet rodziny nie pokusiły się o to, żeby przybyć na Mistrzostwa Świata, więc nie sądzę, by to był dosyć nawet dobry drugi sort czy trzeci sort z NCAA.
Zgadza się, to na pewno nie będą zawodnicy, którzy mają jakiekolwiek perspektywy na to, żeby zaistnieć gdziekolwiek na futbolowym rynku w Stanach Zjednoczonych. Bo nawet jeżeli masz zagwarantowany kontrakt w jakiejś nawet półprofesjonalnej drużynie, w regionalnej lidze, czy w lidze, w której jest wielu lig halowych w tej chwili, no to nie stać cię na to, żeby poświęcać swój czas i zdrowie i kontrakty na to, żeby grać w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Niemcy na pewno wystawią najsilniejszych zawodników i myślę, że to będzie zdecydowany faworyt tego turnieju. Jest to kraj, który dysponuje chyba najsilniejszą ligą poza Stanami Zjednoczonymi futbol amerykański. Natomiast Japonia, ze względu na to, że w Japonii stacjonuje bardzo duży kontyngent amerykańskich sił zbrojnych, to powoduje, że amerykańskie sporty, począwszy od baseballu, przez właśnie futbol amerykański, cieszą się w tym kraju niesamowicie dużą popularnością. Więc no, zgaduję, że futbol amerykański gra albo orientuje się przynajmniej w zasadach stosunkowo duży procent Japończyków. Stąd można przewidzieć, że ich reprezentacja będzie nadzwyczaj dobrze dysponowana.
Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze Pick Six. Kończymy też zaproszeniem na kolejne edycje Tour de PLFA. Co prawda publikacja dzisiejszego Pick Six będzie w czwartek, czyli już będziemy po drugiej edycji programu, ale jest to nowy nasz produkt cotygodniowy w Radiu Gol, poświęcony tylko i wyłącznie futbolu amerykańskiego i jego polskiemu podwórku. Więc bardzo fajnie można zobaczyć ujęcie futbolu amerykańskiego z różnych perspektyw. Kuba Kaczmarek jako prowadzący zaprasza tam zarówno zawodników, jak i też dziennikarzy, komentatorów, jak też trenerów, więc bardzo fajny i szeroki pogląd na futbol amerykański. Z pewnością polecam wszystkim. 18:30, środa, to stała godzina. To tyle. Dzięki Łukasz Dudka, że byłeś dzisiaj z nami.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dzięki Kuba, że wpadłeś.
Dzięki również, też do usłyszenia.
Ja, Karol Potaś, również dziękuję za dzisiejszą możliwość poprowadzenia Pick Six. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
Poprawa dźwiękowa Pick Six została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel@pachelski.pl